Witaj! Nagranie, którego za chwilę wysłuchasz, pochodzi ze strony Kościoła Zielonoświątkowego Kanaan w Oleśnie. Życzymy Ci dobrego odbioru.
Kochani, mówimy cały czas na temat tego Kościół, do którego chodziłby Chrystus i Kościół, do którego nie chodziłby Chrystus. I tutaj nie chodzi o żadną nazwę Kościoła, o żadną nazwę denominacji. Bardziej chodzi o wartości, na których opiera się ten Kościół. Bardziej chodzi o to, co jest wewnątrz tego Kościoła, co powoduje, że przyciąga to. Że przyciąga to Chrystusa, że przyciąga to Boga i to Jemu się podoba. I pewien człowiek zapytany, jak długo przygotowuje kazanie. Powiedział taką mądrą rzecz. Chyba to powiedział pastor, który już nie żyje, taki kaznodzieja, który już nie żyje, Watchman Nee, zapytany, jak długo przygotowujesz kazanie, powiedział, całe życie. Całe życie. Bo to, co będę jakby teraz do was mówił, jeśli dacie mi czas, jeśli pozwolicie, żebym mówił do was, to czym chcę się podzielić, to jest wynik całego mojego życia, które prowadziłem z Bogiem, czyli to są 24 lata, to są wzloty, to są upadki, to są piękne momenty, to są trudne momenty. I obecnie jestem w moim życiu w takim czasie, który jest dziwny. To jest dziwny czas. Wiele rzeczy się dzieje takich, których w ogóle nie rozumiem. I kiedy spędzałem czas z Panem Bogiem właśnie we wtorek, kiedy mieliśmy modlitwę kościoła, kiedy po prostu nic nie mówiłem i pozwoliłem, aby Bóg mógł mówić do mnie, to wiedziałem, to nie był jakiś słyszalny głos, ale przyszło do mnie takie potężne przekonanie do mojego serca, że Bóg jakby mówił do mnie, chcę, żebyś zrozumiał moje serce. Chcę, żebyś zrozumiał moje serce. A brzmi to enigmatycznie, ale pozwoliło mi to zacząć myśleć, o co chodzi Panu Bogu, w tym, co do mnie wierzę zakomunikował. Dlatego, że Kościół, do którego chodziłby Chrystus i do którego nie chodziłby Chrystus, to Kościół, który nie objawia serca Boga Ojca, jest Kościołem, który nie rozumie, o co chodzi Panu Bogu. Kościół, który nie objawia serca Boga Ojca, nie rozumie do końca, czym jest Kościół Jezusa Chrystusa i nie rozumie celu, dla którego Jezus Chrystus zbudował i buduje swój Kościół. I kiedy popatrzymy sobie na Chrystusa, to widzimy jedną rzecz, że Kościół jest dziełem Chrystusa, On powiedział, że go zbuduje i On go ciągle buduje. I to jest prawda. Dlatego żadna pandemia, żadne prześladowanie i cokolwiek nie jest w stanie zatrzymać Kościoła, dlatego że budowniczym Kościoła jest Jezus Chrystus. Druga rzecz jest taka, która wypływa również z Chrystusa, że Chrystus przyszedł na ziemię, aby objawić nam, kim naprawdę jest Bóg. I kiedy popatrzylibyśmy na historię całego Starego Testamentu i Nowego Testamentu, widzimy jedną rzecz. W czasach Abrahama, mówiłem o tym ostatnio, Bóg był interpretowany przez ludzi w taki sposób, że to jest Bóg, który gdzieś tam mieszka do góry. Dlatego ludzie w czasach Abrahama interpretowali, że słońce, że to jest Bóg, że księżyc, że to jest Bóg. Oczywiście ani słońce, ale księżyc, to nie jest Bóg. Ale interpretacja generalnie ludzi w tamtym czasie była taka, że Bóg jest gdzieś do góry. Za czasów Mojżesza, kiedy naród izraelski wyszedł z Egiptu i wędrował po pustyni, to również z Izraelem wędrowało coś, co Bóg kazał zbudować. To był przybytek Mojżesza. Taki namiot, przenośny namiot, gdzie ludzie uważali, że tam mieszka Bóg. A więc wcześniej, za czasów Abrahama, uważano, że Bóg mieszka gdzieś tam, do góry. Za czasów Mojżesza myślano, że Bóg mieszka w namiocie. Kiedy idziemy dalej, idziemy do czasów Dawida i Salomona, to widzimy, że Bóg zainspirował Dawida, ale dał wykonanie Salomonowi, aby wybudował świątynię. I w tej świątyni zamieszkał Bóg. I tak wierzono, że kiedy chcesz się spotkać z Bogiem, to w tym momencie musisz pójść do świątyni i tam spotkać się z Bogiem. Idziemy do czasów Nowego Testamentu i w czasach Nowego Testamentu pojawia się Chrystus. Przychodzi Syn Boży. Przychodzi druga osoba Boga, czyli Jezus Chrystus. On przychodzi na ziemię i na początku Ewangelii jest powiedziane, że On jest Emanuel. Emanuel oznacza, że Bóg jest z nami. Że Bóg jest z nami. A więc Chrystus przez 33 lata przebywał na ziemi, przebywał wśród ludzi, przebywał wśród Izraelitów, przebywał między nimi, czynił niesamowite rzeczy. I dochodzimy do czasów, naszych czasów, kiedy Duch Święty zstąpił na uczniów, na 120 uczniów i w tym momencie Duch Święty zamieszkał już nie w namiocie, nie w świątyni, nie gdzieś tam do góry, ale Duch Święty zamieszkał w ludziach, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi. A więc widzimy jakby ciągle taki progres, że Bóg od Starego Testamentu do Nowego Testamentu chce być coraz bliżej człowieka i chce mu pewne rzeczy przekazywać już nie na zasadzie zewnętrznej, ale chce zmieniać człowieka od wewnątrz. I kiedy pojawił się Jezus Chrystus na ziemi, to przyszła rewolucja, dlatego że Chrystus zaczął objawiać tak de facto, kim jest Bóg Ojciec. Chrystus zaczął objawiać, kim jest Bóg Ojciec. Ewangelia Jana, 14 rozdział, wersety od 8 do 9, Biblia mówi tak. Wtedy Filip, jeden z uczniów Pana Jezusa, powiedział tak. Panie, pokaż nam Ojca, pokaż nam Boga Ojca. A to nam wystarczy. Jezus odpowiedział, tyle czasu jestem z wami, jeszcze mnie nie poznałeś? Filipie, kto mnie zobaczył, zobaczył Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Wiecie, w Starym Testamencie Bóg objawiał się progresywnie, ale nigdy w pełni. Bóg objawiał się poprzez swoje imiona. Bóg objawiał się Abrahamowi, Mojżeszowi, Dawidowi, Salomonowi, ale on się nigdy nie objawił w pełni. W pełni Bóg się objawił dopiero w Jezusie Chrystusie, kiedy Chrystus, Syn Boży, przyszedł, aby pokazać ludziom, jaki naprawdę jest Bóg. A więc Chrystus pokazuje nam, jaki jest Bóg. Chrystus pokazał nam, jaki jest Bóg. I relacja, którą przyniósł Chrystus na ziemię, relacja, którą udostępnił człowiekowi, to jest relacja, gdzie Bóg pozwala nazywać się Ojcem. A my, ludzie, którzy poddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi, i każda osoba, która poddała życie Jezusowi Chrystusowi, jest w stanie i ma pozwolenie, aby nazywać się Jego synem, Jego córką. Zmieniła się totalnie relacja na Boga, który był sakrum, na Boga, który jest blisko nas i co więcej, chce objawiać się nam jako Ojciec. Bóg również, Chrystus przez objawiał również wolę Ojca, nie tylko to, kim On jest. Bo kiedy czytasz Ewangelię, to widzisz, jaki jest Bóg, jaki de facto jest Bóg, ale On również objawiał, jaka jest Jego wola. Ewangelia Jana, 6 rozdział, werset 38. Wstąpiłem bowiem z nieba nie po to, aby spełniać swoją wolę, ale wolę tego, który mnie posłał. Chrystus nie wypełniał swojej woli, Chrystus wypełniał wolę Ojca. Chrystus wypełniał dokładnie to, co kazał Mu Ojciec. A więc poprzez Chrystusa możemy zrozumieć dwie podstawowe rzeczy. Po pierwsze, jaki jest Bóg, a po drugie, jaka jest Jego wola. Tak, jeśli chcesz zrozumieć, jaki jest Bóg, wystarczy, że popatrzysz na Ewangelię Mateusza, Marka i Łukasza i Ewangelię Jana, aby zrozumieć, jaki jest Bóg. Bo patrząc na Chrystusa, widzę, jaki jest Bóg. Skoro Chrystus wyrażał i pokazywał, kim jest Bóg Ojciec, skoro Chrystus wypełniał wolę Ojca, skoro Chrystus pokazywał, jaki jest Ojciec, to również my, jako Kościół Jezusa Chrystusa, jesteśmy zobligowani do tego, aby pokazywać temu światu, pokazywać każdej osobie, co to znaczy, że Bóg wyraża, że Kościół jest miejscem, gdzie Bóg chce wyrażać serce Ojca. Co to znaczy? Po pierwsze, Kościół, który posiada serce Ojca, Kościół, do którego chodziłby Chrystus, to jest Kościół, który rozumie, że Bóg rozumie, że Jego dzieci potrzebują czasu, aby dorosnąć. To jest dosyć ważna rzecz. Kościół, który odzwierciedla serce Ojca, to jest Kościół, który rozumie, dokładnie to, co rozumie Bóg, że dzieci Boże, że synowie i córki Pana Boga, czy jakikolwiek człowiek potrzebuje czasu, aby dorosnąć. Kiedy popatrzysz na ludzkie życie, to nikt się nie rodzi dorosły. Każdy rodzi się niemowlakiem. I później w miarę upływu czasu przechodzi przez różne stadia w swoim życiu i staje się coraz bardziej dojrzały. Ale nikt nie rodzi się dorosły i Bóg rozumie. Bóg, Ojciec rozumie, że Jego dzieci potrzebują czasu, aby dorosnąć. Bóg nie wymaga od ciebie perfekcjonizmu. Bóg nie wymaga od siebie doskonałości, ale raczej pragnie naszej ciągłej przemiany na podobieństwo Jezusa Chrystusa. Ale to się nie dzieje od razu, to jest proces. Potężny apostoł, apostoł Paweł w liście do Filipian w 3:12 powiedział tak. Nie mówię, że już do tego doszedłem, albo że już stałem się doskonały, dążę do tego, by to uchwycić. Ponieważ zostałem uchwycony przez Chrystusa Jezusa, bracia, nie uważam się za kogoś, kto już uchwycił. Czynię jedno, zapominam o tym, co jest za mną i uparcie sięgam po to, co jest przede mną. Paweł mówi, ja biegnę do przodu, ciągle i ciągle jestem w procesie. I Paweł mówi, ja jeszcze tego nie uchwyciłem, ale biegnę w tamtą stronę. Bóg nas rozumie. Psalm 103, wersety od 13-14, to jest piękne porównanie Dawida. I jak ojciec lituje się nad dziećmi, tak Pan lituje się nad tymi, którzy się go boją, bo on zna naszą kruchość i pamięta, że jesteśmy tylko prochem. Wiecie, to jest piękna rzecz, że mój Bóg i twój Bóg rozumie. On rozumie. On nie wymaga doskonałości. On rozumie proces, przez który musisz przejść. Powiem ci tak. W momencie, kiedy poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Bóg widział każdy dzień twojego życia. Bóg widział każdy upadek w twoim życiu. Bóg widział każdy grzech w twoim życiu. Każdy błąd, który popełniłeś i każdy moment, kiedy oddaliłeś się od Niego. Bóg to widział. Bóg o tym wiedział. Kiedy dotykał twojego serca, byś poddał mu swoje życie. Bóg o tym wiedział. Nie jesteś w stanie zaskoczyć Pana Boga. I pomimo tego, że On wiedział, to On ciągle cię rozumie. On ciągle cię rozumie. On rozumie, że jesteś kruchy. On rozumie, że jesteś nikły. On rozumie, że jesteś delikatny. On rozumie, że czasami się potykasz. On rozumie, że czasami upadasz. Ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, aby podjąć decyzję, że ja idę dalej. Że choć upadłem, to idę dalej. I czas pandemii generalnie w Kościele, on niczego nie zmienił. Czas pandemii w Kościele tylko ujawnił. Czas pandemii w Kościele ujawnił. Jakie są nasze serca? Jaka jest nasza relacja z Nim? Jaka jest nasza miłość do Niego? Czas pandemii tylko to ujawnił. Niektórych przesiał, niektórzy się ostali, a niektórzy ciągle czekają i być może czekasz dzisiaj, aby wrócić do Kościoła. Chcę ci coś powiedzieć. Bóg cię rozumie. Bóg rozumie miejsce, w którym jesteś. Bóg rozumie, że dzisiaj może masz ciężki czas, ale Bóg cię rozumie. Bóg chce, abyś poszedł dalej. Bóg chce, abyś wrócił do Niego, bo On cię rozumie. Kościół, który odzwierciedla serce Ojca, rozumie kruchość, rozumie upadki, rozumie błędy, rozumie grzechy ludzi, bo my wszyscy, kochani, i ja, i ty, i każdy, kto ogląda, jeśli tylko należysz do Jezusa Chrystusa, jesteś w procesie. Jesteś w procesie. Nie jesteś doskonały, nie jesteś perfekcyjny, jesteś w procesie przemiany. I doskonały będziesz w momencie, kiedy umrzesz, to w tym momencie Chrystus przemieni cię w ciągu chwili. Ale do momentu, dopóki jesteś tutaj na ziemi, ciągle i ciągle, jesteśmy ludźmi, którzy są krusi, jesteśmy ludźmi, którzy są skłonni, aby upaść, jesteśmy ludźmi, którym zdarza się zgrzeszyć, upaść. Bóg, Ojciec cię rozumie. Nie zostawaj w miejscu upadku, ale biegnij do Ojca. Biegnij do Ojca. Po drugie, Kościół, który wyraża serce Ojca, jest taki jak Bóg Ojciec. A Bóg Ojciec ma taką cechę, że Bóg kocha nas bezgranicznie. Boża miłość jest bezgraniczna, ale On nas toleruje nasze zachowanie w sposób już graniczny. To jest różnica. Boża miłość względem ciebie jest bezgraniczna. Natomiast twoje zachowanie jest graniczne. Twoje zachowanie jest uwarunkowane. Boże, tolerancja odnośnie Twojego zachowania jest już czymś, co Bóg warunkuje. Widzisz, każdy, jeśli posiadasz dzieci, to kochasz swoje dzieci bezgranicznie. Prawdopodobnie tak jest. Przebaczasz im wiele rzeczy, wiele upadków, wiele nieposłuszeństwa, wiele niegrzeczności, wiele słów pod tytułem zaraz, zaraz, zaraz. To ulubione takie jest słowo dzieci. Zaraz, zaraz, no już idę, no zaraz, no to ostatni raz, zaraz. Jesteś jakby, masz jakby tolerancję odnośnie tego taką, no okej, ileż można mówić zaraz. Ale miłość odnośnie dzieci jest bezwarunkowa. Twoja miłość jest bezwarunkowa, ale tolerowanie zachowania jest już warunkowe. Bóg funkcjonuje z nami dokładnie tak samo. On ciebie kocha bezgranicznie, ale nie zawsze toleruje twoje zachowanie. Bo miłość nie ma nic wspólnego z tolerancją. My sobie w dzisiejszych czasach wymieszaliśmy termin miłości i utożsamiliśmy go z tolerancją, że miłość to musi być bezgraniczna tolerancja, ale tak nie jest. Bóg Ojciec nie jest Bogiem, który bezgranicznie toleruje twoje zachowanie. Oczywiście do momentu, dopóki nie należysz do Niego, to ty musisz Go poznać. Poznać Go jako Ojca, poddać Mu swoje życie i w tym momencie Bóg zaczyna cię wychowywać. Bóg przestaje tolerować różnego rodzaju rzeczy. Bóg mówi, to się musi zmienić w twoim życiu. Natomiast do momentu, dopóki nie podałeś swojego życia Jezusowi Chrystusowi, nie kombinuj, przyjdź jaki jesteś. Przyjdź jaki jesteś i spotkaj się. Spotkaj się z Jego miłością. Najpierw musisz spotkać się z Jego miłością, zanim spotkasz się z Jego wychowaniem. To jest ważna kolejność. Najpierw spotkaj się z Jego miłością, a później spotkaj się z Jego wychowaniem. Bóg jest miłością, to jest prawda i używamy tego tekstu, to jest wręcz komunał, którego używamy, że Bóg jest miłością, a więc wszystko jest okej, bo mówimy, że Bóg jest miłością. Ale ta Boża miłość jest zdefiniowana. Ta Boża miłość to nie jest luźny, abstrakcyjny termin, pod który można podpiąć każde nasze zachowanie. Popatrzcie, Ewangelia Jana 14, rozdział, werset 15. Jeśli darzycie mnie miłością, mówi Chrystus, będziecie wypełniać moje przykazania. Chrystus mówi, jeśli mówi, że mnie kochasz, jeśli darzysz mnie miłością, to będziesz wypełniał moje przykazania. A więc widzimy, że miłość Boża nie jest luźnym, abstrakcyjnym terminem, gdzie można wepchać cokolwiek się chce i mówić, ale Bóg jest miłością, ale Bóg jest miłością. To nie o to chodzi. To nie o to chodzi. My jako ludzie nie możemy robić wszystkiego i dzięki Bogu nasze społeczeństwo nie toleruje wszystkiego. Nie toleruje wszystkiego. Nie toleruje przestępstw. Nie toleruje różnych dziwnych rzeczy. Nie toleruje czegoś, co robi krzywdę drugiemu człowiekowi. I nie możemy tego utożsamić, ale ja chcę kogoś skrzywdzić, bo to mi sprawi radość. Nie. Boża miłość jest bezwarunkowa, ale jeśli chodzi o tolerowanie naszego zachowania, ona jest warunkowa, ponieważ Bóg jest Bogiem, który chce nas wychowywać. On chce, abyśmy coraz bardziej stawali się coraz lepsi dla innych ludzi, ale przede wszystkim coraz lepsi dla siebie. Boża miłość jest regulowana Jego zasadami moralnymi, a nie naszymi. Bóg reguluje swoją miłość. To są konkretne rzeczy. Bóg reguluje swoją miłość. I to nie są nasze, według swoich zasad moralnych, a nie naszych zasad moralnych. Co jest matrycą w twoim życiu? Co jest matrycą prawdy w twoim życiu? Jeśli internet, to rzeczywiście. Każde zachowanie według ciebie będziesz mógł nazwać miłością. Każde zachowanie będziesz mógł usprawiedliwić miłością. Ale miłość jest regulowana przez Boży system wartości, przez Boży system moralny, przez Boży system etyczny, który jest nam dany poprzez Boże Słowo. Pamiętajmy również o tym, że nasz Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Ciężko nam to zrozumieć. Ale zrozummy jedną rzecz. Zazdrość może być negatywna i zazdrość może być pozytywna. Druga Księga Mojżeszowa, 34 rozdział, werset 14, Biblia mówi tak. Nie będziesz oddawał czci innemu Bogu. Pan bowiem, który ma na imię zazdrosny, jest rzeczywiście zazdrosnym Bogiem. Ciekawy werset. Biblia mówi tak, nie będziesz oddawał czci innemu Bogu, Pan bowiem, który ma na imię zazdrosny, którego imię jest zazdrosny, jest rzeczywiście zazdrosnym Bogiem. Dwa razy pojawia się słowo zazdrosny. Raz, że wręcz to jest jego natura, że on jest zazdrosny, a drugi raz to jest jego cecha charakteru, że on jest Bogiem zazdrosnym. Kiedy zazdrość jest negatywna, a kiedy zazdrość jest pozytywna? Zazdrość negatywna jest wtedy, kiedy chcesz mieć coś, co prawnie nie należy do ciebie. Nie mogę, ja staję się zazdrosny w negatywny sposób, kiedy pragnę czegoś, co prawnie nie należy do mnie. Dlatego Biblia mówi dalej, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Tak, mamy takie dwa przykazania. A więc ja nie mam prawa pragnąć czegoś, co prawnie nie należy do mnie. Ale mam prawo być zazdrosny w taki sposób, w jaki sposób Bóg jest zazdrosny. Bóg jest zazdrosny o to, co jego. O to, co należy prawnie do niego. Moja żona prawnie należy do mnie. A więc ja mam prawo być zazdrosny o nią. Dziwne by było, gdybym nie był zazdrosny. Moje dzieci należą do mnie, a więc mam prawo być zazdrosny o moje dzieci, bo one prawnie należą do mnie. Jeśli ty należysz do Boga, jeśli ty poddałeś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, to Bóg jest o ciebie zazdrosny. Co to znaczy, że Bóg jest o ciebie zazdrosny? Bóg ciebie pragnie, Bóg ciebie chce, Bóg chce cię mieć blisko siebie. Dlaczego Bóg chce mieć blisko siebie? Bo On wie, że kiedy my jesteśmy blisko Niego, kiedy my żyjemy z Nim w bliskości, wtedy nasze życie normalnieje. Wtedy On może zmieniać nasze życie, wtedy On może się troszczyć o nas i może opiekować się nami. Kolejna cecha Kościoła, do którego Jezus by chodził, który wyraża serce Ojca, to Kościół, który wyraża serce Ojca, rozumie jedną rzecz, że Bóg wierzy w nas, bo widzi potencjał, który umieścił w nas. Bóg wierzy w ciebie, Bóg wierzy we mnie w momencie, kiedy poddałeś Mu swoje życie. Dlatego, że poza zbawieniem, każdy, kto oddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, kto poddaje swoje życie Jezusowi Chrystusowi, Biblia mówi, że jest zbawionym człowiekiem. Ale zbawienie nie jest finałem całej historii. Bóg również w nasze serca włożył coś, co nazywa się powołaniem. My jesteśmy powołani do tego, aby wypełniać to, co Bóg od nas chce. Tu nie chodzi tylko o zbawienie, tu nie chodzi tylko o chodzenie do kościoła, tu nie chodzi tylko o czytanie Biblii, ale tu chodzi o zrozumienie tego, do czego powołał mnie Bóg. I Bóg w nas wierzy. Bóg w nas wierzy. Ewangelia Mateusza, 4 rozdział, wersety od 18 do 20. Popatrzcie. Przechadzając się wzdłuż Jeziora Galilejskiego, Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon, zwany Piotr, i Andrzej, jego brat. Zarzucili oni sieci, gdyż byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. To jest ciekawa rzecz. Jezus wybierał ludzi, z którymi chciał zmieniać świat. On powoływał ludzi, z którymi chciał zmienić świat i wybrał taką dwunastkę. Pomyśl sobie, jakbyś był Bogiem, czy chciałbyś mieć takich naprawdę intelektualnie sprawnych ludzi, inteligentnych, wykształconych, mówionych kilkoma językami, pięknie wyglądających, taki, wiecie, taki dream team, taka drużyna marzeń, z którą będę zmieniał rzeczywistość. Chrystus funkcjonował w zupełnie inny sposób. On podszedł do dwóch braci, podszedł do Szymona, podszedł do Andrzeja. Co oni robili? Uczyli się, czytali Torę, uczyli się języków w tym czasie? Nie. W tym momencie oni łowili ryby, ponieważ byli rybakami. Ale Chrystus widział w nich coś, czego żaden inny człowiek nie był w stanie zobaczyć. Chrystus widział coś w Piotrze. Chrystus widział coś w Andrzeju, Chrystus widział coś w swoich uczniach, czego nikt inny nie był w stanie zauważyć. Chrystus wiedział, że Judasz go zdradzi. On o tym wiedział, ale Chrystus również wiedział o tym, że Piotr będzie jednym z filarów w kościele. Chrystus również wiedział, kim będzie Jan, kiedy go powoływał. Chrystus wiedział o każdym z uczniów. Chrystus ich powołał i rzeczywiście z tej garstki przeciętnych w oczach ludzi wziął i zrobił naprawdę drużynę, która zmieniła rzeczywistość, czego my jesteśmy rezultatem dzisiaj, bo my dzisiaj mówimy o chrześcijaństwie, które zostało nam przekazane 2000 lat temu przez rybaków, przez prostych, zwyczajnych ludzi. I to jest, wiecie, to jest niesamowite. To jest niesamowite i Kościół, który odzwierciedla serce Ojca, nie patrzy tylko na to, co jest na zewnątrz. Na pewno nie patrzy na przeszłość. Na pewno nie patrzy na upadki tego człowieka, ale patrzy na to, co Bóg umieścił w sercu tego człowieka. I Bóg nigdy, ale to nigdy nie zrezygnuje z ciebie. Bóg nigdy nie powie, nigdy nie wycofa powołania, które on tobie dał. Dlatego, że Biblia mówi o tym, że powołanie Boże jest nieodwołalne. Że dary i powołania Boże są nieodwołalne. Jeśli Bóg to dał, to nigdy nie zniknie. Bóg coś widzi we mnie i w tobie. Ty możesz tego nie widzieć. Inni mogą tego nie widzieć. Twoi rodzice mogą tego nie widzieć. Twój mąż, twoja żona. Ale Bóg widzi. Jest taka piękna historia człowieka, który nazywał się Gedeon. Z Księgi Sędziów, to jest Stary Testament, 6 rozdział, wersety od 11 do 12. To był czas, kiedy Izraelici byli ciemiężeni przez wrogów, którzy ich męczyli, którzy niszczyli ich zbiory. I Izrael po prostu się wystraszył. Oni się wystraszyli i zaczęli się chować. I jest teraz taka historia, 6 rozdział Księgi Sędziów, wersety 11-12. Ponadto anioł Pana przybył i usiadł w Ofrze pod dębem Joasza Abiezryty. Jego syn Gedeon wyklepywał właśnie w tłoczni winnej pszenicę, chcąc ją ukryć przed Midianitami. Wow. Odważny człowiek. Sam się chował, ubijał pszenicę w tłoczni, aby ją ratować przed Midianitami, którzy byli wrogami Izraela w tamtym czasie. I przychodzi Bóg, przychodzi anioł. Wtedy ukazał mu się anioł, i tak przemówił do niego. Pan z tobą, dzielny wojowniku. Wow. Czy Gedeon był dzielnym wojownikiem dlatego, że się chował w jaskini i ubijał pszenicę, aby ją schować przed Midianitami? Czy na tym polegała jego dzielność, na tym polegała jego odwaga i na tym polegało jego bycie wojowniczym? Anioł Pana zwrócił się do Gedeona według tego, co Bóg umieścił w sercu Gedeona. Jeszcze nigdy nikt nie widział dzielności Gedeona, odwagi Gedeona, ani wojowniczości Gedeona. Ale Bóg widział to, co włożył w serce Gedeona. Przestań patrzeć na siebie, na swoje błędy, na swoje porażki i po prostu żyj z Bogiem i idź do przodu. I pamiętaj, że Bóg włożył w twoje serce. Nie ma takiego człowieka, który nie byłby powołany przez Boga do czegoś, co On zamierzył dla niego. I śmiem powiedzieć, że tylko wtedy będziesz prowadził spełnione życie, tylko wtedy będziesz prowadził błogosławione życie, jeśli będziesz funkcjonował w oparciu o to, do czego Bóg cię powołał. Kolejna cecha Kościoła, który wyraża serce Ojca, to jest to, że Bóg, tak jak Bóg Ojciec, Bóg czeka na to, co zgubione. Bóg czeka na to, co zgubione. Nie czeka z rózgą, nie czeka, aby cię skarać, nie czeka, aby cię zbić, nie czeka, aby ci powiedzieć, ale z tobą już skończyłem, ale Bóg czeka na ciebie, pomimo tego, że się bardzo oddaliłeś. I każdy z nas ma w swoim życiu momenty oddalenia się od Boga. Może dzisiaj jesteś oddalony od Boga. Może twoja modlitwa jest prozaiczna. Być może czytasz Biblię raz w tygodniu albo jedyny fragment biblijny, który słyszysz, to jest to, kiedy dzisiaj ja na przykład cytuję jakiś fragment z Biblii. Być może totalnie oddaliłeś się od Pana Boga. Powiem ci, że dalsze funkcjonowanie w taki sposób jest takie, że będzie tylko gorzej. Nawet się nie zorientujesz, jak daleko będziesz od Boga, kiedy stracisz z Nim relację. A Bóg po prostu chce mieć z tobą relację. Bóg po prostu chce mieć z tobą relację. Bóg najpierw chce mieć z tobą relację, a później chce, abyś coś robił dla Niego, ale najpierw Bóg chce mieć z tobą relację. I piękny przykład, który przemawia do mnie coraz bardziej i bardziej od wielu lat. Oczywiście historia o synu marnotrawnym, Ewangelia Łukasza, wszyscy to znamy, ale tu nie chodzi o to, żeby znać, ale złapać serce tego, o co w tym chodzi. Ewangelia Łukasza, 15 rozdział, werset 16, Biblia mówi tak: pracując tam, pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie, lecz nikt mu nie pozwalał. To jest opis syna, który w domu ojca miał wszystko. Ale w pewnym momencie syn przychodzi do swojego ojca i mówi: koniec, daj mi wszystko, co mi się należy, daj mi mój posag. Kiedy umrzesz, daj mi to, co będzie mi się należeć, kiedy umrzesz. Tak dosłownie to było. A więc wziął ten cały posag, nie zajęło mu to dużo czasu, aby pozbyć się wszystkiego i upadł tak nisko, że pragnął najeść się strąków, którymi tuczono świnie. Wyobraź sobie, aby jeść, jak nisko musiał upaść syn marnotrawny. Jak nisko musiał upaść ten syn, że pragnął jeść to, co jadły świnie. Ja sobie tego nie wyobrażam. Widziałeś kiedyś, co jedzą świnie i jak jedzą świnie? Bo widziałeś kiedyś coś takiego? Ja widziałem. Ani nie chciałbym tak jeść, ani nie chciałbym tego jeść, co jedzą świnie. Jak nisko musiał upaść ten syn. I wtedy Biblia mówi, oprzytomniał. I zadał sobie pytanie, iluż to najemników mojego ojca pomyślał, ma chleba pod dostatkiem, a ja tu z głodu ginę. Syn mówi w pewnym momencie, ja pamiętam, jak było w domu ojca. Pamiętam, że nigdy nie brakowało chleba. A ja jestem w takim miejscu, że chcę jeść to, co jedzą świnie. Że upadłem tak nisko, że jestem tak nisko. I mówi, wracam do ojca. I powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem względem Boga oraz względem ciebie. Nie jestem już godny nazywać się twoim synem. Przyjmij mnie do pracy jako jednego z twoich najemników. Wstał więc i ruszył w drogę. Jeśli oddaliłeś się od Boga, jeśli jesteś daleko, jeśli jesteś tak nisko upadłeś, to jedyne, co możesz zrobić, to po prostu postanowić, aby wrócić do Ojca. Musisz postanowić, aby wrócić do Ojca. A więc wstał więc i ruszył w drogę. I to jest coś, co mnie niesamowicie porusza. Gdy był jeszcze daleko, ojciec zobaczył go i zdjęty litością wybiegł naprzeciw i rzucił mu się na szyję i ucałował go. Pokazuje mi to, jakie jest serce ojca. A serce ojca jest takie, że ojciec czeka. Ojciec wypatruje. Ojciec nigdy nie naruszy twojej wolnej woli. Bóg nie jest w stanie cię wziąć za fraki i mówić, musisz wrócić do mnie. Bóg nigdy tego nie robi. Bóg czeka, aż wrócisz do Niego, ale kiedy ty zrobisz pierwszy krok, Bóg nie będziesz już wtedy szedł, ale Bóg będzie biegł w twoją stronę. Kiedy my idziemy do Boga, Bóg biegnie w naszą stronę. To jest natura Boga Ojca. I Kościół, do którego chodziłby Chrystus, to jest Kościół, który czeka na tych, którzy nawet się pogubili, na tych, którzy odeszli, na tych, którzy dzisiaj tak mocno upadli, że nawet nie są tego świadomi. Ale tak jak Bóg, Kościół Jezusa Chrystusa musi czekać na to, co zgubione. Musi mieć ten rodzaj wyczekiwania, jakie ma Bóg Ojciec. I ostatnia rzecz jest taka, że Bóg Ojciec przebacza i nigdy nie wypomina. Bóg Ojciec przebacza i nigdy nie wypomina. Kościół, do którego chodziłby Chrystus, Kościół, który chce wyrażać serce Ojca, przebacza i co więcej, nigdy nie wypomina. Psalm 103, wersety od 10 do 12. Biblia, Dawid opisuje Pana Boga, nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani nam nie odpłaca według naszych win, lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest Jego łaska dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko wschód leży od zachodu, tak daleko On oddalił od nas nasze nieprawości. Ciekawe jest to, że Dawid nie powiedział, jak daleko jest północ od południa, tak Bóg oddala nasze grzechy. Ale powiedział, tak daleko jest jak wschód od zachodu, dlatego że północ i południe to jest ograniczony odcinek, który można zmierzyć, który jest skończony. Natomiast wschód i zachód to jest odległość, która nigdy się nie kończy. Ona jest... Tego nie jesteś w stanie zmierzyć. To się nigdy nie skończy. I Dawid chciał pokazać jedną rzecz, że kiedy Bóg przebacza, to On również nigdy nie wypomina. Kiedy zgrzeszysz, kiedy ja zgrzeszę, kiedy przychodzimy do Boga i mówimy, Boże, ja przepraszam Cię, że upadłem, przepraszam Cię, że jestem daleko od Ciebie, ja Cię przepraszam. To w tym momencie Bóg przebacza Ci Twój grzech i co więcej, oddala, jak daleko jest wschód od zachodu, tak daleko On oddala od nas nasze nieprawości. Pięknie to zostało zilustrowane w trzeciej księdze Mojżeszowej. W Starym Testamencie było takie prawo o dwóch kozłach. I trzecia księga Mojżeszowa, 16 rozdział, wersety od 6 do 10. Posłuchajcie. Następnie Aaron przyprowadził cielca na ofiarę za własny grzech i dokona przebłagania za siebie i za swój dom. Potem weźmie dwa kozły i postawi je przed Panem u wejścia do namiotu spotkania. Tam Aaron rzuci losy o te kozły. Jeden los wskaże kozła na ofiarę dla Pana, a drugi los kozła rozstania. Ten kozioł rozstania to jest nic innego jak kozioł ofiarny. Tak zwany kozioł ofiarny. I zobaczcie, co się dzieje. Są dwa kozły. Jeden miał być złożony w ofierze dla Boga, bo w tamtych czasach, w czasach Starego Testamentu składano ofiarę, aby człowiek mógł uzyskać przebaczenie. A więc jeden kozioł rozwiązywał kwestię przebaczenia. Człowiek, kiedy składano ofiarę, to w tym momencie przebaczano człowiekowi grzechy. Ale drugi kozioł ofiarny, kozioł rozstania, to był kozioł, który został zdefiniowany tak, w taki sposób w 10 wersecie. Kozła rozstania zaś kapłan stawi żywego przed Panem, by dokonać nad nim przebłagania i wypędzić go jako kozła rozstania na pustynię. Jeden kozioł reprezentuje to, że przebaczono ci grzechy, które wyznałeś Panu Bogu. Została przelana krew. Ale drugi kozioł reprezentował coś innego. Ten kozioł rozstania, ten kozioł ofiarny był wysyłany na pustynię. I na pustyni najczęściej umierał. Co chciał Bóg w czasach, kiedy składano ofiary, zilustrować? Że ja nie pamiętam. Że ja wybieram nie pamiętać. Że ja wybieram nie wspominać. Odsuwam to z mojej pamięci. Kościół, który wyraża serce Ojca, to jest Kościół, który po pierwsze przebacza, ale przebacza prawdziwie, bo prawdziwe przebaczenie nigdy nie wypomina. Nie mów, że komuś przebaczyłeś, jeśli ciągle mu to wypominasz. A pamiętasz, co mi zrobiłeś w 85? Pamiętasz, co mi zrobiłeś? A później w 97? Podobnie. Pamiętasz? Pożyczyłem ci wtedy pieniądze i mi nie oddałeś. Ciągle mi wisi $6. Ale ja ci przebaczam. Przebaczam, ale ciągle pamiętam. Bez sensu. Nie przebaczasz. Bóg tak nie działa. Bóg tak nie działa. Bóg jest Bogiem, który nie tylko przebacza, ale przede wszystkim nie wypomina. I Kościół, który wyraża serce Ojca, Kościół, który wyraża serce Boga Ojca, to jest Kościół, gdzie każdy ma czystą kartę. I tak powinniśmy patrzeć na siebie, że każdy ma czystą kartę. To, co było i było wyznane Panu Bogu i było przebaczone, już nigdy w życiu nie powinno być wypominane. Nie powinniśmy, tak jak Bóg, nie powinniśmy wypominać to, co już przebaczyliśmy. Kościół, kochani, to jest coś więcej niż kilka piosenek, kazanie, poukładane krzesła, fajne bądź niefajne wnętrze, klimatyzowane bądź nieklimatyzowane, ładnie śpiewający, gorzej śpiewający, posiadający świetną strukturę, nieposiadający struktury. Odsuń to wszystko. To wszystko jest ważne, ale nie najważniejsze. Najważniejsze jest to, aby Kościół odzwierciedlał serce Boga Ojca. Aby każdy, ktokolwiek przychodzi do Kościoła, nieważne po jak długim czasie, jak się oddalił, że będzie przywitany tutaj w tym miejscu, że będzie mu przebaczone, że będzie wyczekiwany, że będzie oczekiwany, że będzie kochany, kochany bezwarunkowo. Do takiego Kościoła chodziłby Chrystus. I taki Kościół chce budować Chrystus, gdzie Bóg Ojciec będzie mógł wyrażać swoje serce względem ludzi właśnie w taki sposób. Nie wiem, co w tym kazaniu, który z tych punktów dotknął Twojego serca. Nie wiem, czy jesteś daleko, czy jesteś blisko. Ale Bóg chce mieć Ciebie bliżej. Bóg chce mieć Ciebie bliżej. I Bóg chce, aby Kościół Chrystusa reprezentował właśnie serce Ojca. Aby właśnie reprezentował serce Ojca. Bo Ojciec nas rozumie. Ojciec nas kocha. Ojciec w nas wierzy. Ojciec na nas czeka. Pragnie naszej bliskości. Jeśli już poddałeś kiedyś swoje życie Jezusowi Chrystusowi, chciałbym się pomodlić o tą rzecz, gdzie Bóg poruszył Twoje serce. Panie Jezu, ja modlę się o każdą osobę, która już kiedyś poddała swoje życie Tobie. I chcę się modlić, abyś słowo, które Panie dotknęło naszego serca, abyśmy coś z tym zrobili, abyśmy złapali zrozumienie. Abyśmy złapali zrozumienie, że Ty jesteś naszym Ojcem. Że Ty jesteś Bogiem, który rozumie. Że jesteś Bogiem, który czeka. Jesteś Bogiem, który wierzy. Jesteś Bogiem, który przebacza. Jesteś Bogiem, który nigdy nie wypomina. Ja dziękuję Ci, Boże, że mogę należeć do Ciebie. Dziękuję Ci za ten moment, kiedy mogłem poddać swoje życie Tobie. I nie chcę nigdy, ale to nigdy zapomnieć o tym, kim Ty jesteś. Dzięki Ci, Panie Jezu. Być może jesteś jak ten syn marnotrawny. Być może jesteś daleko od Boga. Być może to, co się dzieje w Twoim życiu, wiesz, że nie jest dobre. Tak de facto wiesz, że to jest złe. Tak naprawdę słuchanie i mówienie o relacji z Bogiem jest dla Ciebie tylko takim religijnym świergotem, takim religijnym frazesem. Ale uwierz mi, Bóg naprawdę chce mieć relację z Tobą. Bóg chce mówić do Ciebie przez Biblię. Bóg chce, abyś Ty mówił do Niego i On chce mówić do Ciebie. Bóg chce, abyś mógł tego doświadczyć. Bóg chce, abyś mógł to odczuć. Dlatego, że Bóg nie jest tylko teorią, ale Bóg przede wszystkim jest doświadczeniem. Jeśli chciałbyś wrócić do Boga, jeśli chciałbyś doświadczyć Jego bliskości, jeśli chciałbyś być może zaryzykować i sprawdzić, czy naprawdę On istnieje, to proszę pomóc się ze mną taką zwyczajną, prostą modlitwą. Powtórz za mną, jeśli możesz. Drogi Boże, ja przychodzę do Ciebie i chcę nawiązać relację z Tobą. Chcę Ciebie doświadczyć. Chcę Cię przeprosić za wszystkie moje grzechy. Oczyść moje serce i zamieszkaj w moim wnętrzu. Panie Jezu, ja chcę żyć z Tobą. Ja chcę żyć w relacji z Tobą. I deklaruję, że od dzisiaj Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen.
Witaj ponownie. Dziękujemy za wysłuchanie tego nagrania i mamy nadzieję, że pomoże Ci ono zbliżyć się do Boga. Jeśli dziś podejmujesz decyzję o zaufaniu Jezusowi i uznaniu Go Twoim Zbawicielem, to chcemy Ci pogratulować. Modlimy się o Boże działanie w Twoim życiu i zapraszamy Cię serdecznie do Kanaanu, ponieważ wierzymy, że Kościół, czyli wspólnota wierzących ludzi, to najlepsze miejsce do wzrostu i rozwoju duchowego. Szczegóły dotyczące naszych spotkań znajdziesz na stronie www.kanaan.pl oraz w naszych mediach społecznościowych.